Dobry wieczór Państwu. Dziś jest 11 marca 2026 roku. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak, a program, który prowadzę dla Państwa w środę, o którym Państwo już wielokrotnie słyszeli, nazywa się Ta jedna historia. Ta jedna historia to jest program, w którym opowiadamy jedną historię o człowieku albo o sytuacji, która się wydarzyła, bo co człowiek to historia, więc żeby nie przedłużać tytułem wstępu, powiem tylko, że jest 5 minut po godzinie 18, a gościem tej jednej historii jest profesor Wojciech Roszkowski. Dzień dobry, profesorze.
Dzień dobry panie i dzień dobry państwu.
To wspaniały zaszczyt. Ja przyniosłam jedną z książek profesora o bardzo, bardzo optymistycznym tytule. Pan profesor napisał książkę, między innymi książkę o tytule Jeszcze nic straconego. O tej książce też na pewno będziemy rozmawiać. Jeszcze zanim rozpoczniemy tę wyprawę w opowieść o pana historii, z historykiem o historii to pewnie będzie trudno rozmawiać, to nie byłabym dziennikarzem, a szczególnie dziennikarzem Radia Wnet, gdybym nie zapytała o wyrok, który zapadł w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To może panie profesorze, może pan profesor wyjaśni, czego dotyczyła sprawa i jaki zapadł wyrok. Tak krótko, żebyśmy nie tracili czasu.
Znaczy, sprawa jest prosta, natomiast wyrok jest skomplikowany. Ja do końca go też nie rozgryzłem jeszcze. Sprawa jest prosta. To znaczy, ja pozwałem panią minister Barbarę Nowacką za słowa, które wygłosiła pod moim adresem jako autora podręcznika, że na każdej stronie tego podręcznika są kłamstwa. Otóż to ubliża mojemu wizerunkowi jako historyka profesjonalnego. I uznałem, że to trzeba jakoś spuentować. Nie można pozwalać, żeby osoba publiczna w ten sposób odnosiła się do mojej twórczości. I wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Prawda, kłamstwo, 0-1. Zostało mi zarzucone kłamstwo i to na każdej stronie. Pani minister broniła się bardzo osobliwie, mówiąc, że to była taka licencja, poetyka i tak dalej. Wyrok jest dziwny, dlatego że z jednej strony przyznano mi rację, to znaczy sąd uznał, że pani minister naruszyła moje dobre osobiste, zarzucając mi kłamstwo. Ale z drugiej strony, i tego zupełnie nie rozumiem, kazano mi zapłacić za to.
Tak, też widziałam. To jest kwota 10 tysięcy.
10 tysięcy. Nie wiem nawet jak wyliczone. I też jeszcze nie widziałem dokładnie sentencji tego wyroku i uzasadnienia. No jestem w kontakcie z prawnikiem i zobaczymy, co z tym fantem zrobić. Na pewno będziemy apelować, dlatego że to orzeczenie jest sprzeczne logicznie.
Mamy też taką sytuację, że to właśnie, myślałam, że to ja po prostu nie zrozumiałam przekazu dziennikarskiego.
Ja też nie zrozumiałem tego, co usłyszałem o tym wyroku.
Bo to jest taka sytuacja, że według tego wyroku pan jest osobą, której przyznano rację, ale ukarano pana kosztami sprawy za tę osobę, która tej racji nie miała.
Tak, tak. To jest kompletnie sprzeczność i kompletna sprzeczność i ja nie rozumiem tego wyroku. Jak wielu innych rzeczy, które się dzisiaj dzieją, ale to zostawmy.
Może jeszcze będziemy, my sobie przez chwilę przed audycją już zdążyliśmy z panem profesorem porozmawiać, ale ja tę książkę, którą przywołałam, autorstwa szanownego pana profesora, Jeszcze nic straconego, jak przeglądałam ją, to już od samego początku, szczerze mówiąc, ubawiłam się do łez. A powiem, zdradzę państwu dlaczego. Bo my tutaj w Warszawie mamy taki mały snobizm, bo już jak ktoś jest w drugim pokoleniu warszawiakiem, to już jest starą Warszawą. Przecież to wiemy, prawda? Szanowny panie profesorze. A pan profesor, odpowiadając na pytanie szanownej autorki, czyli pani Agnieszki Orzelskiej-Stączek, mówi rzecz następującą. Te związki z Warszawą nie są tak bardzo dawne, bo mój dziadek Władysław, który pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej gospodarującej na terenie parafii Płonka Kościelna na Podlasiu, przyjechał do stolicy pod koniec XIX wieku. Tę opowieść, to państwo zrozumieli, na czym polegało moje rozbawienie, ale To może zacznijmy od początku. Szanowny panie profesorze, to jaka była pana rodzina? Co pana ukształtowało w tych wczesnych latach?
No, dziadka, o którym ja wspomniałem, ja nie poznałem, bo on umarł w czasie wojny. Ale tradycja tej rodziny jest mi bliska, chociaż ja tam na miejscu w parafii Płótka byłem chyba 2 razy w życiu. To jednak jest trochę inny świat dzisiaj. Natomiast ja niewątpliwie czuję pewien sentyment i przywiązanie do tej historii. Notabene ta moja rodzina po Polsce ujeżdżała sporo, bo to część tej rodziny również pochodzi z Sandomierskiego głównie, ale to już w to nie wchodźmy. W każdym razie historia rodziny jest mi bliska. Ja znam ją dosyć nieźle, sięgając do spore czas wstecz, bo to jest Herpogończyk. Mhm. A Herpogończyk się wywodzi chyba z końca XII wieku. No więc ja to gdzieś tam w herbarzach odkryłem i sobie zapisałem. Ale oczywiście to jest efekt ciekawości raczej niż snobizmu. Bo mnie zawsze, znaczy to, że zostałem historykiem, się bierze z tego, że ja zawsze byłem strasznie ciekawski. Mój brat nawet się trochę czasami śmiał, że ja jestem taki od spisów. Mhm. Ja jako dziecko robiłem spisy różnych rzeczy. A to stolic jakiś, a to marek samochodów, a to coś takie miałem hobby i tak chyba zostało.
Tak, ale przed wojną pana dziadek zajmował się już bankowością.
Tak, on skończył szkołę Kronenberga i kolegował się chyba, nie wiem czy w tej samej klasie byli, ale w każdym razie zdał Stanisława Karpińskiego. Jak Stanisław Karpiński objął Polską Krajową Kasę Pożyczkową, to zaproponował dziadkowi objęcie któregoś z oddziałów PKKP i chyba proponowano mu Białystok. Ale to było z kolei za blisko troszeczkę stron rodzinnych i dziadek się zaś obawiał, że tam sąsiedzi zaczną się dobijać i szukać jakichś chodów. Wobec tego ostatecznie stanęło na Łomży. I mój tata chodził do liceum w Łomży. To gimnazjum zresztą istnieje. To jest gimnazjum imienia Kościuszki w Łomży. I tam maturę zrobił mój ojciec. Natomiast dziadek przyszedł na emeryturę i ponieważ tata poszedł na studia w Warszawie na Politechnice, no to na emeryturze dziadek się sprowadził do Warszawy i tutaj gospodarował. Owdowiawszy, bo mój dziadek, moja babcia zmarła w czasie I wojny światowej. Więc tata został osierocony w połowie wieku 5 lat. No taka zdarza się. Historia rodziny tak czasami bywa.
Napisał pan, czy powiedział pan w tym wywiadzie, w książce, że zmieniał pan szkołę, że były 4 podstawówki.
Tak, ale to nie dlatego, że był jakimś strasznym urwisem.
Teraz to wszyscy, szanowna
łatwo
kadra profesorska,
tak,
opowiada.
Dobrze, teraz,
przecież
teraz.
Jak wnuki słuchają dzieci, słuchają i co? To 4 szkoły, 2 licea ogólnokształcące Mickiewicz i Władysław IV. Pan, będąc panie profesorze, profesorem, mówi, że nie pamięta pan jakichś nauczycieli poza nauczycielką geografii, ale to jakie były te czasy młodości pana profesora? Co pan chłonął? Bo pan powiedział, że interesował się pan wszystkim, był pan ciekawski. Ale co kształtowało osobę, która później kształtowała kolejne pokolenia?
Trudne pytanie. Jednak pewna duchowość tej rodziny. Trudno mi to tak w krótkich słowach opowiedzieć, ale wartość ciekawości, wartość poznania. Rodzice niewątpliwie przyglądali się chyba temu z zadowoleniem i takim wsparciem, że pisze sobie jakieś spisy, no to dobrze, bo może z tego coś kiedyś wyniknie. Lektury. Ja wcześniej czytałem i to chyba dosyć wcześnie takie coraz poważniejsze rzeczy, że nie wiem, czy czy poważniejsze w stosunku do wieku, ale być może tak. I wiara oczywiście, bo chyba to, że człowiek, że życie, no powiem tak najkrócej chyba, takie przekonanie w dziecku chyba, że życie jest zadaniem. No chyba najkrócej bym tak powiedział. To ja to od rodziców mam. Że życie jest zadaniem i przeciwności losu oczywiście są, ale trzeba być przygotowanym do tego życia w ten sposób, żeby to zadanie jakoś spełnić dobrze. No tak teraz trochę improwizuję, ale chyba najkrócej to tak bym powiedział.
Powiedział pan, panie profesorze, w wywiadzie, w kontekście autorka tego wywiadu Rzeki przywołała przykład Danuty Śledzik-Głównej Inki. I pan powiedział bardzo taką cenną uwagę dla mnie, bo ja chyba też w takim otoczeniu się wychowywałam, że rodzice w latach 50. nie tłumaczyli, nie rozmawiali. Ja nie wychowywałam się w latach 50., ale miałam podobny wzór, a szczególnie babci. Moja babcia miała zawsze takie powiedzenie, bo tak trzeba.
Tak.
Ale pan to bardzo zgrabnie ujął, dlatego przywołam to, że pan wspomniał o tym, że obserwował pan, jak się rodzice zachowywali, te drobne gesty, zachowania. Tak. Tak. To jest, myślę, że to była ta kwintesencja tego wychowania i takiego, to oczywiście się zgadza z tym, co pan profesor już powiedział, że mamy coś takiego, że chłoniemy, że to jest to zadanie i to zadanie można realizować w ten albo inny sposób. Można mówić o ludziach w ten albo inny sposób i patrzeć na świat właśnie takimi oczami. I chyba rozumiem, jak to wyglądało. Ale bo to, co jest najtrudniejsze w zrozumieniu chyba pana historii, pana profesora historii, to jest to, że pan jest znanym historykiem, człowiekiem, który ukształtował pokolenia. Sama powiedziałam przed audycją, że jestem w jakiejś części wychowanką pana profesora. Takich ludzi jak ja jest mnóstwo. Pan profesor publikował pod pseudonimami Drugi Obieg i inne historie. To wszystko się wydarzyło. Pan jest bardzo znanym historykiem, ale przecież Alma Mater to jest szkoła główna handlowa wtedy chyba, szkoła główna statystyki, jak to, przepraszam, SGPiS.
Szkoła główna planowania i statystyki.
Planowanie i statystyki, to mi uciekło. To jakie były te drogi, że...
No to rzeczywiście dosyć ciekawy fragment mojego życia, dlatego że pod koniec liceum ja właściwie nie wiedziałem, co dalej ze sobą zrobić.
Jak normalny, przeciętny licealista.
Chyba tak. I trochę myślałem o OSP, bo interesowała mnie sztuka. To też...
Ale, przepraszam, bo tu muszę przerwać. Aha. Czy pan profesor maluje? Pan profesor ma
nie, jakieś... teraz nie, teraz żona moja maluje. Ja mam żonę plastyczkę, więc nie wchodzę w paradę. ale wtedy przed maturą trochę tak, ja mam jakieś nawet... Z tym, że to są śmieszne próby, bo to właśnie ja próbowałem każdego możliwego gatunku. Mhm. To był i puentylizm, i abstrakcja, i op-art, wszystko to było. I taszyzm. Więc to takie sobie próby. W rodzinie raczej odradzano mi to, że do mężczyzna to plastyk to ciężki kawałek chleba i ciężko rodzinę utrzymać, więc może poszukać czego innego. Mój ojciec był architektem. Zresztą myślę, że te zainteresowania, ta ciekawość to jest gdzieś z mlekiem matki, że tak powiem, czy w ogóle z domu. Mój ojciec był człowiekiem, powiedziałbym, renesansowym, dlatego że on był architektem, ale jednocześnie fotografem. Pięknie malował akwarele, chodził w góry i interesował się i muzyką, i malarstwem. Właściwie w domu było trochę wszystkiego. Moja mama z kolei, która wybierała się na polonistykę, bo maturę w 39 zdała, no ale wybuchła wojna i komplety i tam się poznali, krótko mówiąc, i potem założyli rodzinę. Więc, ale mama była oczytana w sposób niewiarygodny, no ponad formalne wykształcenie maturalne. Więc jak tata umarł, to mama mi czasami wskazywała jakieś ciekawe lektury, rozmawialiśmy bardzo często. Jak dorastałem, bo ja miałem wtedy 12-15 lat, to mamie bardzo wiele zawdzięczam właśnie tej inspiracji do lektur na przykład. I czasami krytyczne oceny. Jak coś tam przeczytałem i jakieś głupstwo palnęłem, to mama mi mówiła, wiesz, to chyba trzeba jednak inaczej. Tak, więc ja mamie też bardzo dużo zawdzięczam intelektualnie. Więc te zainteresowania ja miałem, kończąc szkołę średnią, takie, że właściwie nie bardzo... Nie byłem najlepszy z matematyki, więc już architektura, o której też troszkę myślałem, ale trochę odpadała, bo tata z kolei miał umysł i ścisły, i artystyczny. To jest, było przedziwne połączenie, no, ale architektura taka jest.
Tak.
To jest rodzaj sztuki jednak.
Przede wszystkim moim zdaniem sztuki. Przynajmniej tak powiem.
No i tak, i nie, bo jednocześnie matematyka i statyka. Ja pamiętam, że na półce u taty stał historia architektury i jakieś opracowanie chyba o malarstwie, ale obok tego był podręcznik statyki. I to mnie ostrzegało. Jeżeli jestem z tą matematyką, to znaczy nie to, żeby mnie oblewał matematyka, ale jakoś nie czułem jej. Nie byłem, raczej język polski, bardziej historia. No w każdym razie wybór był trudny i ostatecznie stanęło, ponieważ jakiś miałem chyba trochę zdolności językowych i kończyłem zresztą metodystów. W okolicach matury skończyłem tę szkołę warszawską metodystów języka angielskiego, więc dosyć byłem zaawansowany w języku angielskim. W szkole miałem niemiecki. No i ktoś z rodziny doradził, to może handel zagraniczny. To taki jest, że tak powiem, zawód inteligencki, no, dostęp do świata i tak dalej. To był 65 rok, więc to już nie był stalinizm. No i te studia ja przebyłem bohatersko. Z tych studiów ja wyciągnąłem jednak, nie będę tutaj zbyt krytyczny, z SGPiS był szkołą no, komunistyczną, powiem wprost, czerwoną okrutnie. Natomiast jednak dla człowieka, który ma własny osąd i jakiś krytyczny zmysł, nawet ekonomia polityczna socjalizmu była ciekawa, bo ja dosyć szybko wykryłem, jakiego rodzaju tam dziwne rzeczy są. Dlaczego kryteria polityczne mają napędzać gospodarkę? No. I całe te konstrukcje, że centralny planista to on wie i zrobi dobrze. No nie wiem, nie wiedziałem dlaczego, jeżeli jemu zależy przede wszystkim na utrwaleniu władzy przy pomocy wydatków zbrojeniowych. No. Mało tego, cały system gospodarczy, można powiedzieć, że nakręcanie koniunktury przy pomocy zbroi w systemie rynkowym działa. W systemie centralnego planowania nie działa. No i warto było to rozkminić, jak to się dzisiaj mówi. Więc stanęło na handlu zagranicznym, ale mnie to nie za bardzo bawiło. I ponieważ w czasie studiów wpadł mi taki szalony trochę pomysł, bo interesowałem się starożytnością zawsze. To się wzięło z lektury Cerama, tych braci Scheiber chyba o zaginionych miastach. Jeszcze parę innych takich lektur. Chyba Herodota już wtedy przeczytałem, co mnie też bardzo zdziwiło, bo Herodot to taki reportaż o czasach sprzed 2500 lat. Fascynujący. Herodot to jest po prostu arcydzieło. Ale w czasie studiów, tak właściwie że dla odpoczynku, żeby już nie myśleć tylko o tym, co Centrala Handlu Zagranicznego ma w sobie i która komórka za co ma odpowiadać, co potem i tak zmieniono, bo to był przedmiot, który się nazywał OTHZ, Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego. I tam było o wekslach, tam było o inkasie, o różnych rzeczach było pożytecznych, praktycznych, ale jednocześnie było na pamięć kucie kompetencji poszczególnych komórek przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. No co można było osiągnąć, że tak powiem, w młodym wieku. Więc ten handel zagraniczny za bardzo mnie nie bawił. I znowu, czy to wybór, czy szczęście. Ja czasami zastanawiam się, czy co w moim życiu było moją zasługą w sensie dobrego wyboru, a co innego pewnym jednak zbiegiem okoliczności.
Albo aniołem stróżem, który pchał gdzieś.
Tak, anioł stróż, można powiedzieć.
Stoi nie, z tyłu i podstawia.
Chciałbym powiedzieć takich rozmiarów, ale nie wiem, jakich rozmiarów są aniołowie. Ale w każdym razie tak, na pewno, na pewno. Mianowicie wybrałem seminarium z historii gospodarczej. Najbliższe jak gdyby moim zainteresowaniom. Co prawda, pan profesor Lando, który mnie przyjął do tego seminarium, powiedział, no tak, ale ze starożytności to nie. Mhm. No to stanęło na Polsce międzywojennej i to też bardzo ciekawe było. Ja mu bardzo wiele zawdzięczam, bo on mnie nauczył naprawdę warsztatu historyka. I to było takie surowe wykształcenie, bo jak się pisze jakieś zdanie, chociaż to jest historia, niby literatura. Ale w historii gospodarczej, jak się pisze jakieś zdanie, jakąś tezę, to trzeba ją uzasadnić. Temu służą przepisy. A przepisy trzeba sporządzić w taki sposób, żeby było wiadomo, skąd to jest wzięte, opisać to, wytłumaczyć dlaczego. Czasami przepisy mogą służyć polemice z adwersarzami jakimiś. W każdym razie warsztat historii i gospodarczej był bardzo wymagający i ciekawy. No więc studia skończyłem, no ale okazało się, że ja mam nakaz pracy.
Tak, to dzisiaj jest to trzeba centralne wyjaśnić. Planowanie.
Tak, nie, nie, ale w ogóle wówczas po studiach bardzo wielu dziedzinach był nakaz pracy.
No i panie profesorze, trafił do...
Do Centralnej Handlu Zagranicznego Uniwersal. Tak, tak. Nie wspominam tego najgorzej, dlatego że tam różne rzeczy się działy w Centralach Handlu Zagranicznego, stosunki między ludźmi, już w to nie wchodźmy. Ale przede wszystkim tam był jeden ślepy zaułek. To znaczy, żeby zrobić karierę w handlu zagranicznym, awansować, mieć lepsze rynki, ciekawsze perspektywy, trzeba było się zapisać do partii. No i tutaj była ściana. Ja do partii chyba od młodości miałem niechęć i nie pisałem się. Krótko mówiąc, w pewnym momencie nawet na uczelni już jak byłem, dostanęło to, czy ja się zapiszę do partii, bo myślałem, że no nie, 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 tego nie zrobię. I żeby było jasne, ja nie jestem jakimś takim skrajnym krytykiem ludzi, którzy do partii się zapisywali. Dlatego, że tak jak w PRL-u w ogóle, można powiedzieć, dokonania człowieka w PRL-u to ja bym bilansował. To znaczy, jaką cenę się płaciło za coś, co się osiągnęło. Niektórzy zapisywali się do partii tylko po to, żeby kariery robić i sobie wszystko brać pod siebie. Inni czasami mogli nawet coś dobrego zrobić, będąc partyjnym. Coś, czego bezpartyjny nie mógł zrobić, bo taki był system. Natomiast ja uznałem, że nie, nie, ja już wolę nie robić kariery, ale do partii się nie zapiszę. I to mi się udało. To jest znowu trochę szczęścia. W okolicznościach, w których wchodziłem w życie zawodowe, udało mi się dotrzeć do habilitacji jeszcze w czasach PRL-u bez tego haraczu.
Chociaż powiedział pan w tym wywiadzie, do którego ja się odwołuję, jako źródła informacji, że był pan bardzo nieszczęśliwy, jak pan skończył studia. Że...
Tak, bo ja miałem naprawdę, znaczy pierwszy tak, no to chyba każdy młody człowiek, który wchodzi w życie dorosłe, koniec szkoły średniej, to jest ważny zakręt i koniec studiów, to jest ważny zakręt. Bo to jest wybór, ten pierwszy to jest wybór zasadniczego wykształcenia, a ten drugi to jest wybór kariery zawodowej. I w PRL-u to było bardzo trudne. Kończąc studia, miałem perspektywę pracy w handlu zagranicznym, co przyjąłem z dobrodziejstwem inwentarza, rozpocząłem tą pracę, ale ona mnie ciążyła okropnie. Przy moim usposobieniu takiego szperacza, takiego, co nawet na studiach uczy się o THZ-u, ale myśli o Herodocie, czy nawet o malarstwie, czy o podróżach, o różnych rzeczach, no to siedzieć 8 godzin i wypełniać druki.
Tak, to jest kara.
Było to nieprzyjemne.
Panie profesorze, w naszym pokoleniu mówi się o ADHD, że to są ludzie, którzy mają ADHD, że mają tyle po prostu różnych dziennikarzy, ponoć jesteśmy wszyscy starzeni.
Znaczy, ja tego chyba, ja nie miałem ADHD, chyba raczej, może chyba, że umysłowe ADHD. No tak, to tak.
To jest
różne. Ruchowe może mniej. Chociaż byłem dosyć sprawny. W dal nieźle skakałem jako
młody. No i pływał człowiek. Pan, żeglował, czytałem, że był pan na
obozie żeglarskim. No to z kolei jest świat mojego brata starszego, który mnie wciągnął w żeglarstwo. Trochę żeglowałem, ale nie bardzo długo. Tutaj ja się śmiałem, brat się ze mnie wyśmiewał czasami. W żeglarstwie strasznie mi przeszkadzało, że wiatr wieje. Za bardzo czasami.
To są właśnie te historie.
Ja w góry raczej wolałem chodzić. To tata z kolei chodził w góry, więc ja przez jakiś czas troszkę, już prawie na granicy wspinaczkowej byłem, ale ostatecznie potem jednak na niziny zszedłem.
To jak 78 rok, w 78 roku nie tylko, że zostałam wtedy ojcem, choć to człowieka bardzo zmienia, nie tylko, że obroniłam doktorat, ale nagle uświadomiłem sobie, też sobie, przepraszam, że w historii nie ma wydarzeń nieuniknionych. I że wszystko jest możliwe.
Tak, 78 rok. Ja też to pamiętam jako pewnego rodzaju obudzenie się pewnej nowej nadziei, bo lata gierkowskie ja wspominam niedobrze, bo to jest to, że ja wchodzę w życie zawodowe, wszyscy się śmieją, klaszczą, droga Polska, tylko ja do Orbo powinienem się zapisać w Centrali Handlu Zagranicznego, a ja mam zupełnie inny charakter, światopogląd i w ogóle nie pasuje do tego. Kończąc doktorat, notabene pisząc o czymś, co mnie interesowało i nie musiałem kłamać. Doktorat był na temat początku sektora państwowego w przemyśle i bankowości w Polsce międzywojennej.
Bliski temat.
Czyli temat dotyczący gospodarki rynkowej, II Rzeczpospolitej. Ja wtedy bardzo dużo czytałem o niepodległej Polsce. Jak gdyby wszedłem w temat niepodległości w ogóle, prawda? Byłem trochę przygotowany do tego, że jest 78 rok i co się zmienia, Polak zostaje papieżem. To, co pani zacytowała, że w moim życiu prywatnym się wiele zmieniło, bo ja obroniłem doktorat, chyba wtedy malucha nawet udało się kupić, bo ja jakieś pieniądze ze Szwecji przywiozłem, z zaksów tak zwanych. Ale nagle się okazuje, że w tym świecie, gdzie jest doktryna Breżniewa, świat jest na trwałe podzielony, na beton, Polak zostaje papieżem. I to się jeszcze zbiegło. Miesiąc później była przecież 60. rocznica odzyskania niepodległości. Mhm. 78? 18. Tak. Nie była ona specjalnie hucznie obchodzona w PRL-u, ale przecież ja wtedy byłem dosyć blisko historii Polski międzywojennej. Mnóstwo czytałem i gazet ówczesnych, i ten klimat odbudowy państwa wówczas, ja miałem, że tak powiem, w głowie. Przecież to państwo wtedy zostało odrodzone wysiłkiem, staraniem, ofiarami ludzi, ale również szczęśliwy zbieg okoliczności. Wszyscy zaborcy przegrali wojnę. Ale tą szansę Polacy wykorzystali w sposób... Potem ja napisałem taką książkę o mistrzowskiej grze Piłsudskiego. Przecież to wcale nie musiało się tak skończyć. To się mogło skończyć w 18 roku powstaniem antyniemieckim i tym, że Polska by była co najwyżej jakimś takim buforowym państewkiem pod kuratelą niemiecką. Więc wtedy sobie uświadomiłem, że historia czasami płata figle.
Dlatego jest tak fascynująca.
Jest fascynująca, bo są czasami czynniki nieprzewidywalne. Wybór papieża był niewątpliwie takim wydarzeniem, które nie bardzo powinno się wydarzyć, zważywszy na to, gdzie PRL się znajdował. I ta niepodległość, to mi się wszystko skojarzyło. Zresztą wtedy przez brata miałem tam pośrednie kontakty z wydawnictwami podziemnymi. I wtedy zacząłem pisać najnowszą historię Polski.
Czyli wtedy narodził się Andrzej Albert.
Tak, tak, tak.
A dlaczego Andrzej Albert?
On się narodził jeszcze chwilę wcześniej, dlatego że też miałem kontakt z PPN-em, Polskie Porozumienie Niepodległościowe, i oni wydawali te swoje zeszyty. I chyba dwa z nich to ja wypełniłem już jako Andrzej Albert. To były takie szkice o Witosie, o granicach, chyba trzy chyba nawet, o granicach wschodnich i o państwach bałtyckich. Chyba trzy takie teksty pod tym pseudonimem wydałem w PPN-ie. No i zacząłem pisać najnowszą historię Polski. Pseudonim się wziął, żeby było trudniej zgadnąć oczywiście. Mój tata miał na imię Andrzej. A Albert to było to, że ja rok wcześniej pracowałem na zimnym bufecie w Brukseli. No i ci frankofoni nie mówili do mnie Wojciech, tylko wołali Albert. No żeby było dziwnie. A jeszcze jedno, że to A, Andrzej Albert, to było AA i na tyle książek z tych podziemnych to było zawsze na górze.
A to jest argument istotny, ja mam na nazwisko Adamiak, więc mi jest trochę łatwiej, chociaż muszę przyznać, panie profesorze, że w szkole przeklinałam to nazwisko, bo zawsze jak nauczyciel dostawał tak zwanego szału, to robił, no dobrze, to zacznijmy, przepytamy was, Adamiak.
Tak jest. Słuchaj, nie ma dobrej ze strony. Ja tak. Pamiętam, że wtedy ogłoszenia prasowe były, aby hydraulik przyszedł.
Więc Andrzej Albert, to bardzo sprytne. Słuchają państwo Radia Wnet. Ja tylko przypomnę tym słuchaczom, którzy przed chwilą włączyli naszą audycję. Jest już 36 minut po godzinie 18. Gościem jest nadal pan profesor Wojciech Roszkowski. My rozmawiamy o panu profesorze. Bardzo sprytne. Ja nie dotarłam gdzieś do wyjaśnienia tego pseudonimu, więc bardzo dziękuję. I to zaczęło się wtedy ta nadzieja, o której wiele osób opowiadało w Polsce, że jakby pojawiła się właśnie ta energia wśród Polaków, wiara w to, że nie wszystko jest jednak przesądzone.
Tak, no przecież jak papież rok później, no mniej niż rok, w czerwcu przyjechał do Polski, to byliśmy, ja pamiętam, to też jako przeżycie społeczne. Idąc tam do świętej, pod świętą Annę, jak papież tam mówił, to pamiętam, że ja przeszedłem cały Nowy Świat wśród obcych zupełnie ludzi, którzy maszerowali w tym samym kierunku, chociaż tego rodzaju ruchy, to ja pamiętam, raz byłem tylko na pochodzie pierwszomajowym, bo musiałem z katedry, ale tylko raz. Przysięgam, ani razu więcej. Natomiast uczestnictwo w zbiorowych jakichś wydarzeniach, ja nie miałem takiego doświadczenia. I nagle sobie uświadomiłem, że jestem jednym z setek tysięcy ludzi, którzy jakby co, to nie chcą tego reżimu. To wtedy już się czuło. Tak na co dzień, tak właśnie w marszu. Przecież szedłem sobie obok obcych ludzi zupełnie.
I to ten przełom, który nastaje też w pana życiu. Jak wygląda karnawał Solidarności? Jak wygląda pana życie w kontekście tego budowania zmiany w Polsce? Stan wojenny, te wszystkie historie, które...
No to się wszystko oczywiście mieszało, bo życie prywatne, zawodowe i to takie uczestnictwo w historii, nazwijmy to, no, każdy jakoś tam bierze, prawda, komentujemy, co się dzieje. Każdy z nas jest jakimś uczestnikiem, nawet biernym historii. Więc to wszystko wtedy się nakładało. Mój syn, powiedzmy, jak wybuchła Solidarność, mój syn miał 2 lata. Więc ja byłem świeżo po doktoracie i już pisałem najnowszą historię Polski pod pseudonimem. Więc to wszystko trzeba brać pod uwagę. Miałem pewnie doświadczenie właśnie zagraniczne, bo i w Anglii pracowałem na czarno, i w Belgii, i w Szwecji. Więc troszeczkę miałem ten dystans do rzeczywistości PRL-owskiej. I to, że wybuchła Solidarność, było jakimś takim spełnieniem takiego snu, powiedzmy, w którym czasami człowiek sobie wyobraża, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne, a to nagle się dzieją. I do uczelni na przykład. Jacyś koledzy, którym bym nie podejrzewał, zapisują mi się do Solidarności. No to ja też. Chociaż na SGPiS-ie w Solidarności było nas zaledwie 20 czy 25%. To jest też miara tej uczelni.
To ja skorzystam z takiej sytuacji, bo czym była Marlena? Bo ja przypomniałam sobie teraz, przygotowując program dzisiejszy, że członkiem Marleny był między innymi profesor Leszek Balcerowicz. To czym była Marlena?
To była taka uczelnia partyjna, Marlena, czyli uczelnia pod hasłem marksista, ucząca marksizmu-leninizmu. Marksizm-leninizm, no to była ta ideologia, która w sprawach gospodarczych przekładała się na gospodarkę nakazowo rozdzielczą. I już wówczas, raczej to już jest stan wojenny, bo w czasach Solidarności jeszcze takiego do końca rozgryzienia tego systemu, tutaj książka Janosza Kornaja odegrała ogromną rolę w zrozumieniu hamulców. Jeszcze w podziemiu wychodziły, między innymi wyszedł taki, chyba w PPN-ie nawet, szkic o hamulcach tej gospodarki. Jeden z pierwszych. Również profesor, ojej, nazwisko, taka...
Z chęcią bym pomógł, ale...
No, leciał mi. No, ale w każdym razie było paru ekonomistów. Nawet Edward Lipiński w swojej książce pokazywał hamulce tego systemu. No ale w każdym razie jeszcze w czasach Solidarności, eksperci Solidarności byli bardziej nastawieni na reformę gospodarki tej nakazowo-rozdzielczej. Leszek Balcerowicz, który był moim kolegą z pierwszego roku, bo ja potem powtarzałem rok i ja skończyłem studia rok później po nim. Natomiast na pierwszym roku myśmy się poznali. Był w latach 80., bo on rzeczywiście chyba zapisał się do partii i był chyba nawet...
Był w Marlenie.
W Marlenie, tak. Z tym, że ja pamiętam właśnie z lat 80. stanu wojennego takie seminarium, które on prowadził na uczelni z paroma kolegami z uczelni i jeszcze dwie czy trzy osoby spoza, gdzie on rozgryzał systemy gospodarcze. I on napisał habilitację bardzo wartościową, moim zdaniem, o systemach gospodarczych, teoria systemów, gdzie on... Chyba na gruncie polskim tak gruntownie przedtem nikt nie przebadał. Także ta Marlena, nie wiem, no... On z partii wystąpił chyba w stanie wojennym.
Tak. Ja zapytałam tylko...
Znaczy jego, żeby było jasne, ja bardzo szanuję jego to systemy gospodarcze i uważam, że ten pierwszy etap jego reformy, ja tego bym bronił. Natomiast, ale to jest inny temat.
Tak, to zostawmy reformę Balcerowicza, bo to już nasi słuchacze przerabiali, to już przez 16 lat analizujemy różne konteksty i odsłony, ale ja zapytałam o tą Marlenę z powodu tego, że pomyślałam sobie, że może warto by było sprawdzić, jak potoczyły się losy tych, bo to pod tym kątem jest tego stąd, ale wróćmy do historii lat 80. Ta historia lat 80. jest to najciekawszy okres w naszej współczesnej historii Polski, moim zdaniem, dlatego, że od tego zaczyna się wiele karier politycznych. Tak. Szanowny pan premier Donald Tusk i inni wspaniali. Zmienia się też, właśnie to pan profesor przytoczył, że Solidarność chciała reformować ten system gospodarczy w ten albo inny sposób. Zmienia się wszystko i już wtedy powstają pewne nurty polityczne, społeczne, towarzyskie, które ukształtowały obecną historię. To jak wyglądało to z pana perspektywy w latach 80.
W latach 80. ja nadal byłem, jak to wtedy mi wypomniał kolega mojej szefowej, emigrantem wewnętrznym. W niczym nie brałem udziału, poza tym, że pisałem najnowszą historię Polski. Ja byłem szefem koła Solidarności na Wydziale, ale w stanie wojennym raz brałem udział w jakimś podziemnym spotkaniu i to koło gdzieś tam zanikło. Więc ja z Solidarności wystąpiłem jako prorektor dopiero, żeby oczyścić pewną sytuację. Natomiast wtedy no, intensywnie przyglądałem się, do czego to zmierza. W połowie lat 80. zacząłem współpracować z Przeglądem Powszechnym. I to była ciekawa, jezuickim pismem, które wtedy się odrodziło. I tam pisywałem od czasu do czasu analizy rocznika statystycznego. I to była bardzo ciekawa praca.
To bardzo ciekawe.
Dlatego, że rocznik statystyczny odpowiednio czytany wskazywał, do czego to zmierza. Ja sobie tam wyliczałem takie wskaźniki, jak spadek produktywności kapitału, który pokazywał, że ten system mniej więcej gdzieś pod koniec lat 80. musi no w każdym razie przejść potworne kłopoty. I to na oficjalnych danych, bo to można było wyliczyć. No prosty wskaźnik, jeżeli w jakimś roku inwestujemy ileś, a dochód po 5 latach, mniej więcej czas zwrotu powiedzmy, po 5 latach jest znacznie niższy, ale znacznie. To znaczy, że to wszystko coraz gorzej działa. No, w każdym razie to była moja obserwacja życia politycznego czy publicznego. Natomiast w połowie lat 80. ciągle właściwie nie bardzo było wiadomo, co z tego wyniknie. Ja miałem wtedy taki przeciekawy epizod wykładu dla amerykańskich studentów. Jak chyba nawet o tym wspominam.
Tak, zdecydowanie.
Bo potem byłem czasami nawet pytany, no co do Ameryki w 85 roku? Bardzo dziwna sprawa.
To wiadomo,
sprawa.
Że już...
Bardzo dziwna sprawa. Otóż to ciekawy epizod, dlatego że SGPiS, jako ta czerwona uczelnia, wszedł w porozumienie z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie, który uznał, że jeżeli już studenci amerykańscy do Polski mogą przyjechać, no to chyba władza się zgodzi tylko z taką uczelnią. No i tak było. Do Warszawy przyjeżdżała grupa studentów amerykańskich, 7-10 osób. No i mieli tutaj zajęcia. Ponieważ do historii Europy Środkowo-Wschodniej nie było kandydata, to ja szybciutko sobie to przygotowałem i ponieważ mówiłem po angielsku dosyć dobrze wtedy, no to zatrudniono mnie jako wykładowcę w tych kursach. No i trwało to 2 czy 3 lata, aż się okazało, a umowa była taka, że przyjeżdża grupa Amerykanów do Warszawy, a jeden z wykładowców jedzie na jeden semestr do Waszyngtonu. No i już wszyscy partyjni wykładowcy pojechali i się ja zostałem na końcu. I był straszny problem. Organizator tych kursów, kolega, zresztą partyjny, przyzwoity zresztą człowiek, absolutnie nic złego nie powiem, no miał straszny kłopot ze mną. Bo niby w partii nie byłem dobrze widziany, czyli nie byłem popierany, ale Amerykanie z kolei mówili, nie, nie, no tylko wykładowcę. No i podobno, nie wiem tego, ale on mi, ten Bogdan mi mówił, że sprawa stanęła na KW. No i zgodzono się. W 85 roku pojechałem na półroczne stypendium do Waszyngtonu i żeby było jasne, bez żadnych zobowiązań. Papierów żadnych tutaj nie zostawiłem.
To wspomnienie też, chodziłem po tym Waszyngtonie szczypiąc się, czy aby nie śmie. Szok był spory. Ja, emigrant wewnętrzny ze zdeptanego kraju, o dochodach miesięcznych równych niewielkim zakupom w amerykańskim sklepiku, a tu stolica supermocarstwa, w której co krok jakieś dowody siły. Zamieszkałam u pewnej Polki z Wileńszczyzny po stronie Virginii. To są, to znaczy dla mnie to jest nie do wyobrażenia, bo ja pamiętam 89 rok, kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam świat luksusu, czyli supermarket Aldi. I to wywołało na mnie taki szok poznawczy. Najgorszy sklep, do którego ja w ogóle teraz nie zrobiłabym zakupów, ale wtedy to był wielki świat.
Czy dla mnie to był szok, można powiedzieć, względny.
No bo pan profesor podróżował wcześniej.
Tak, tak. Ja pracowałem w Londynie. Pierwszy raz wyjechałem na zachód. Do Londynu w 73 roku pracowałem jako taki trochę nielegalny hall porter w hotelu. No ale też widziałem, jak wygląda sklep. Zarabiałem niewiele, ale że tak żyłem prawie normalnie. Więc natomiast sklep amerykański i w ogóle Ameryka jednak była szokiem. Wtedy sobie tak pomyślałem, no taką ilustracją różnicy to są wiewiórki. W Ameryce one są rozmiarów kota i są szare. W Waszyngtonie widziałem wiewiórki rozmiarów szarego, dużego kota. I to pomyślałem, no to jest właśnie ilustracja Ameryki. Tam wszystko jest większe.
Wszystko jest wielkie.
Jest dalej wielkie, liczne, bogate. Jeszcze ja jestem w stolicy tego i mogę sobie podejść i pójść na przykład do Biblioteki Kongresu, która się mieści tuż obok Kapitolu. A Kapitol, no to jest... A poza tym wjechałem wtedy, pamiętam, na Washington Monument i zrobiłem zdjęcie Białego Domu z góry. Co doświadczenie było takie dosyć osobliwe.
Tak, ale ten 89 rok...
Nie, to jest 85.
Tak, ale bo... Ponieważ za chwilę przyjdzie następna zmiana do Radia Wnet i być może nas będzie tak smutno żegnać, ale musimy jednak trochę przyspieszyć. Państwo na pewno sięgną po wywiad Rzekę, ale co ten 1989 rok zmienił w pana życiu i w życiu Polski tak de facto?
Znowu wspomnienie. Ja głosowałem w czerwcu 89 w Waszyngtonie. W ambasadzie, dlatego że dostałem wtedy stypendium z Wilson Center. Poznani Amerykanie wtedy w 85 zachęcili mnie, żeby aplikować o to stypendium i dostałem stypendium Wilson Center w Waszyngtonie. Ale wtedy już, to jest lato 88, wypuszczono mnie z rodziną. Dostaliśmy paszport, czyli znowu miara zmiany. Przyjechaliśmy do Waszyngtonu i pierwszą wiadomość, niemalże z Polski, to były strajki. Koniec sierpnia. Tam upał potworny, a tutaj w Polsce strajki i coś się szykuje. I ja ten okres jesieni 88, okrągłego stołu, aż do wyborów, pamiętam z perspektywy amerykańskiej, co dzisiaj wygląda trochę dziwnie. Czytałem codziennie Washington Post i widziałem, jak to się wszystko zmienia. No i w czasie, pamiętam, że na ulicy mnie jakiś reporter zapytał pod ambasadą po głosowaniu. No i co dalej? Ja mówię, no wie pan, będzie wolna Polska teraz już na pewno. No bo to głosowanie wypadło tak, że ten Senat 99-1 wskazywał, że no, lud przemówił. Tego się nie da cofnąć. Zwłaszcza, że otoczenie międzynarodowe już jest takie, że komuniści muszą do władzy wypuścić. Pytanie tylko, w jakiej mierze i na ile dokooptują sobie ludzi, no takich jak ja, powiedzmy, opozycję. No im się udało dokooptować bardzo dużo, krótko mówiąc. I ja nie mam pretensji osobistej, jako historyk, do okrągłego stołu, bo wydaje mi się, że to trzeba było jakoś załatwić na bieżąco. Natomiast to, co powstało po wyborach, wydaje mi się, było zaniechaniem. To było kunktatorstwo, którego Polska płaci cenę do dzisiaj.
To pan, panie profesorze, myśli, że to było zaniechanie. Ja myślę, że wiele osób myśli, że to nie było zaniechanie i to delikatnie rzecz ujmując, dla niektórych było to po prostu sprzedanie Polski i to wielokrotnie
zaniechanie
padało.
Zaniechanie w tym sensie, że ci negocjatorzy strony społecznej byli nastawieni w sposób, moim zdaniem, no, konstruktywna opozycja. No to jest to słowo. Ale co znaczy konstruktywna opozycja? Czyli będziemy konstruować nowy system w połowie komunistyczny, tak? Chcieli tego. A w wyborach przepadli, czy nie zostali do wyborów dopuszczeni ludzie spoza drużyny Wałęsy. Czyli reprezentacja społeczeństwa w Sejmie Kontraktowym już była niereprezentatywna w dużej mierze. Społeczeństwo wtedy poszło dalej, jak gdyby w oczekiwaniach. A ta elita, która trafiła do Sejmu Kontraktowego, była w gruncie rzeczy już od początku anachroniczna w dużej mierze. Tylko ona uznała się za elitę, która tworzy nową rzeczywistość. Przykro to powiedzieć, bo to ludzie, z którymi niektórymi mam do dzisiaj kontakt, chociaż coraz trudniejszy właśnie przez to, że ja tak myślę o tym. Że można było brać więcej, no bo jeżeli terapia szokowa gospodarcza, to dlaczego nie polityczna? No może nie rewolucyjna, bez przesady, ale jednak pójść dalej. To jeżeli Kiszczak i Siwicki byli ministrami do lata 90.
roku,
to mieli rok na miękkie lądowanie całej elity komunistycznej.
Ta historia tutaj w tym programie, bo słuchają Państwo Radia Wnet, 54 minuty po godzinie 18, ma też swoją odsłonę w postaci mojej rozmowy z Andrzejem Jaroszewiczem o zabójstwie taty i jego żony. Te historie lat 90. to historia naznaczona właśnie tym układaniem komunistów w różnych odsłonach. Jeśli Państwo będą mieli ochotę, to proszę sięgnąć na YouTubie. Można odsłuchać rozmowę z panem Andrzejem Jaroszewiczem. Ale 90. lata to są zmiany we wszystkich obszarach. Pan zajmuje się szkołą główną handlową.
Tak, to akurat trafiło na mnie, że była taka koniunktura, że tak powiem, rzecz, była sprawa reformy SGPiS-u. Ja pracowałem na SGPiS-ie. Pojawiła się ekipa, która mogła to zrobić, wbrew większości pracowników, notabene, nam studenci pomagali raczej. I miałem też zachęty ze strony jakichś znajomych, żeby wejść na przykład do kancelarii Sejmu, ale wybrałem jednak to
alma mater.
No tak, że ponieważ ta robota jest tutaj, no to ją zrobię. No i rzeczywiście, no, dzisiaj mało kto pamięta, że reforma, którą kierował rektor Biller, Aleksander Biller i ja, doprowadziła do tej strukturalnej zmiany uczelni. Ale to dobrze, no jest. Uczelnia została zmodernizowana. Potem Instytut Studiów Politycznych, Polskiej Akademii Nauk, który wtedy wyglądał właśnie jako przełom w naukach politycznych. I tutaj Edmund Wdruk-Lipiński, który to zakładał. Ten instytut od początku miał pewien szkopuł, który no ja próbowałem troszeczkę rozwiązać, potem będąc dwie kadencje dyrektorem. Mianowicie tam za dużo było jednak...
Starego towarzystwa.
Starego towarzystwa. O, tak to powiedzmy. Wdruk-Lipiński kiedyś powiedział, no ty to żelazna ręka w aksamitnej rękawiczce tam.
O, to piękne.
Tak. Więc to dla mnie to raczej było pozytywne określenie, że ja tam łagodnymi ruchami, co prawda zostałem opluty publicznie parę razy, ale w miarę łagodnymi troszeczkę przeformatowałem to. No potem się różnie potoczyło. Ostatecznie Rada Naukowa i Instytut Studiów Politycznych niedawno wygłosowała mnie na aut zupełnie. Czyli stary wraca.
To jest najgorsze, co mogło się wydarzyć, ale te lata 90. my tak będziemy przeskakiwać, ale mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję rozmawiać w studiu Radia Wnet nieraz. Te lata 90. to taki festiwal wolności, ale bardzo trudny czas dla wielu Polaków. Powrót komunistów do władzy, który następuje tak szybko, jest szokiem dla środowisk, które wierzyły. I później następuje jakby taka cisza, to koniec lat 90. I zaczyna się jakby znowu od nowa wstawanie środowisk solidarnościowych. Myślę tutaj o tym okresie AWS-u i to patrząc z perspektywy profesorskiej, panie profesorze, to dlaczego następuje takie rozdrobnienie tego środowiska? Bo ten rozkład AWS-u, który ja teraz obserwuję na przykład w PiS-ie, ja mam wrażenie, oczywiście ja nie znam się tak świetnie na analizach i to są tylko moje wrażenia, ale mam podobne wrażenie, że prawica, jakby tak kolokwialnie nie nazywając tę część sceny politycznej, żywi się właśnie tymi konfliktami, że jakby jest jakieś rozumienie.
Nie tylko prawica. Nie, zobaczmy, co się stało na lewicy po rozkładzie SLD. Ja myślę, że to...
Nadal żyją, ale...
Żyją, ale ilu ich jest?
Tak, tak, to prawda.
Prawda?
I mają małe ugrupowania.
Małe.
Więc, tak.
Więc myślę, że to by wymagało jakiejś analizy takiej społeczno-psychologicznej i zmiany pokoleniowej. Myślę, że tutaj zmiana pokoleniowa też jest realnie ważna. Warto jej się przyglądać, dlatego że kolejne pokolenia... Jak głosują 18-latki? I dlaczego?
W kontrze zawsze do...
W kontrze, ale niesłychanie powierzchownie. Czyli zmiany pokoleniowe powodują, że młodzi ludzie coraz bardziej... Znaczy może nie coraz bardziej, ale stale wchodzą do dorosłej polityki, głosując, ulegając złudzeniom, dając się manipulować i to na tym Polska traci, stojąc w miejscu albo nawet cofając się. Bo trzeba by sobie, i to znowu można to skierować do maturzystów dzisiejszych czy jutrzejszych, trzeba się przyjrzeć temu, co jest realnie ważne. I tu przed audycją żeśmy mówili, że wybór Obamy został oparty na pewnym mechanizmie, którym przekonano wyborców, że powinni głosować nie według poglądów, które mają, tylko jakie powinni mieć. I młode pokolenie daje sobie wmówić, że powinno mieć takie... Nie co mówi tata, co mówi ksiądz, co mówi i ktoś, kto już tą politykę rozgryzł, tą historię najnowszą. Dlaczego kasuje się program Historii Najnowszej? Właśnie dlatego, żeby 18-latek nie mógł przeanalizować, na ile Balcerowicz miał rację, robiąc to, co robił. Na ile premier Mazowiecki mógł posunąć sprawy szybciej do przodu? Jak działał AWS? Czy to jest jakaś cecha polska, że się tak rozkładamy? Czy jakieś ambicje indywidualne kogoś? Żeby potrafił to zanalizować. I co jest racją wyższą? Czy to, że mamy 5 kandydatów na premiera? Czy to, żeby powściągnąć swoje ambicje i zjednoczyć się w jakimś celu wyższym, prawda?
To jest bardzo mądre pytanie, ale ja zapytałam o to rozdrobnienie celowo, bo panie profesorze, czy pana koledzy politycy, może nie ma pan kolegów polityków, ale czy politycy sięgają po pana analizy, czy
nie.
pytają, czy
nie,
pytają?
Rzadko. Nie.
Bo tych 18-latków to można jeszcze zrozumieć.
Tak. Tak.
Ale ludzi, którzy walczą o Polskę, jest trudniej.
Tak, tak. Myślę, że jest to pewien problem polskiej polityki w ogóle, wywodzącej się z opozycji szczególnie. I tutaj powiem taką może dziwną rzecz. Ja przez 5 lat trochę byłem w polityce, bo
był
byłem
pan w europarlamencie.
I wtedy jak gdyby doszedłem do przekonania, że polityk to jest niesłychanie trudny zawód. I że w Polsce właściwie prawie nie jest reprezentant. My mówimy mąż stanu. No nie ma mężów stanu. Nie, ale zawodowy polityk to jest mieszanka. Powiem dosyć śmiesznie. Profesora, reżysera, boksera, propagandzisty, psychologa, jeszcze paru innych rzeczy jednocześnie. I to jest strasznie trudne. Ale jednocześnie organizatora, który musi mieć w głowie coś takiego, co się nazywa synergia. Synergia to jest to, dobrze, w polityce musi być wódz.
Bez wątpienia.
Musi prowadzić, organizować oddziały. Polityka jest troszeczkę jak wojsko. Tylko pytanie, czy będziemy mieli 10 oddziałów, które się kłócą, czy zorganizujemy się sprawnie w jednym oddziale, który w gruncie rzeczy ma podobny, gromadzi ludzi o podobnych celach. Tylko ci wszyscy, którzy można powiedzieć są tymi generałami czy pułkownikami, powinni znać swoje miejsce. A nie próbować dowodzić po swojemu. Bo inaczej to się po prostu zgubi. A synergia to jest to, że ten wódz powinien nagradzać za dobre czyny i karać za złe. To znaczy, jeżeli ktoś knuje, to go karać, a jeżeli jest lojalny i kompetentne, to nagradzać. Czyli pozytywne, takie z punktu widzenia całej akcji, cechy pozytywne. Tak jak w wojsku. No wojsko, oddział w wojsku zadziała skutecznie, jeżeli żołnierze słuchają się rozkazów i sami, można powiedzieć, działają według najlepszych zasad. Nie lenią się, nie wystawiają kolegów na stratę. Więc to jest taki mechanizm, który w polskiej polityce słabo występuje, moim zdaniem.
Albo w ogóle.
I eksperci w polityce z reguły są niesłuchani, chyba że od socjotechniki. To tak, to mamy przykłady takie. Taka czysta socjotechnika, jak komuś dołożyć i dlaczego, jak go chwycić za coś. To się zdarza. Ale tych pozytywnych ekspertów, wydaje mi się nie słucha.
Ponieważ audycja musi dobiec końca, bo za chwilę przekroczymy wszystkie możliwe bariery, a ja nie mogę jednak, ta rozmowa jest po prostu dla mnie tak wspaniała i dla słuchaczy, że nie chciałabym jej tak szybko skończyć, ale muszę zadać to pytanie. Czy żałował pan kiedykolwiek, że napisał pan podręcznik Historia i teraźniejszość?
Nie, dlatego że ja uważam, że on mógł służyć dobremu celowi, to znaczy wychowaniu obywatelskiemu, poznaniu historii najnowszej, które do tego jest konieczne i ukształtowaniu pewnych postaw obywatelskich, ale nie takich, można powiedzieć, tandetnych, tylko dosyć troszkę gruntowniejszych. To znaczy opartych na tym, że obywatel to jest człowiek, który jest też odpowiedzialny. Odpowiedzialność. Ja myślę, że słowo odpowiedzialność w polskim wychowaniu słabo działa.
Wolność to odpowiedzialność, przecież to wszyscy wiemy.
Tak, tylko że z tej dwójki mówi się o wolności, a o odpowiedzialności się już nie mówi.
Tak. To ja teraz przyznam się, bo ja uważam, że po przeczytaniu pana podręcznika moje dzieci uczyły się z tej książki. Uważam, że po Falskim napisał pan drugą książkę w edukacji w Polsce, która była warta zachowania na wszystkie pokolenia. I ja cały czas liczę na to, że ten podręcznik wróci. Że to nie jest rzecz, którą zaprzepaścimy w historii. To i ostatnie pytanie, obiecuję już wszystkim. Panie profesorze, co jest najważniejsze w życiu?
Być dobrym człowiekiem.
Tak właśnie, tak. A ja zawsze pytam, bo często zadaję to pytanie, nie tylko w radiu, ale to każdy ma z nas inną odpowiedź i to jest niesamowite.
Ciekawe, jak ja wypadłem?
Nie wiem. Nie, nie mam rankingu. Ja zawsze z ciekawością pytam i uzyskuję odpowiedź. Zapraszam Państwa na nasz kanał YouTube, bo tam trafi ta rozmowa, będą Państwo mogli jej odsłuchać już wyraźnie. Ja pokażę książkę Biały Kruk, wydawnictwo Jeszcze Nic Straconego. To jedna z wielu książek. Ile książek powstało w sumie, panie profesorze?
W sumie no myślę, że jeszcze niektóre były parotomowe czy dwutomowe. Kilkanaście. Nie liczę. Myślę, że tak pod 20 już będzie.
A teraz nad czym pan profesor
pracuje? Teraz będzie może tam właśnie 20 czy tego. To będzie nie mniej, nie więcej, tylko Historia Stanów Zjednoczonych.
Niesamowite. A kiedy można spodziewać się tej...
Na wiosnę, znaczy no przed latem. No bo zbliża się 250. rocznica tego państwa i trochę z tej okazji przygotowujemy to. No, będzie dosyć spore też, niestety, ale nie da się ciekawie. Naprawdę, ja sam jestem strasznie, strasznie wciągnięty w to i zaciekawiony, jak to było.
To taka historia teraz na czasie. Pan prezydent Donald Trump przywrócił temat numer jeden, czyli Stany Zjednoczone. Myślę, że Państwo chętnie sięgną po tę książkę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Profesor Wojciech Roszkowski był gościem tej jednej historii. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa w poniedziałek w poranku po godzinie 7:07. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.